Znamy datę i miejsca szczytu Trump-Putin. Prezydenci mają się spotkać w piątek na Alasce. Niemcy wstrzymały eksport broni do Izraela. Wcześniej potępiły też jego decyzję o rozpoczęciu nowej ofensywy w Strefie Gazy. Jest porozumienie władz Huty ArcelorMittal z Dąbrowy Górniczej ze związkowcami. Szczegóły już za chwilę. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowy odbędą się w piątek, 15 sierpnia na Alasce. To pierwsze takie spotkanie od początku drugiej kadencji Trumpa. Amerykański prezydent poinformował o szczycie na swojej platformie Truth Social, nie wspominając o sankcjach wobec Rosji, które wcześniej zapowiadał. Nie wiadomo też, czy udział w rozmowach weźmie prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Trump zasugerował, że porozumienie pokojowe może obejmować wymianę terytoriów między Rosją a Ukrainą. Według Wall Street Journal, Rosja chce zawieszenia broni w zamian za wycofanie ukraińskich wojsk z Donbasu oraz uznanie tego obszaru i Krymu za część Rosji. Niemcy wstrzymały eksport broni do Izraela, a kanclerz Friedrich Merz wyraził niepokój w związku z sytuacją w Strefie Gazy, gdzie armia Izraela zabiła już dziesiątki tysięcy ludzi, a blokada strefy doprowadziła do głodu. Berlin w ten sposób zareagował na zapowiedź premiera Izraela, że kraj ten zajmie całą Strefę Gazy. A jak na tę zapowiedź reaguje Unia Europejska? O tym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Szefowa komisji zaznaczyła, że musi nastąpić uwolnienie wszystkich zakładników, a pomoc humanitarna musi uzyskać natychmiastowo i nieograniczony dostęp do Strefy Gazy. Komisja nalega od dłuższego czasu na odblokowanie dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Podejmuje także próby wywarcia nacisków na władze Izraela. Niedawno zaproponowała zawieszenie jego udziału w programie badawczym Horyzont Europa. Na ostrzejsze sankcje, na przykład osobowe lub zawieszenie umowy stowarzyszeniowej Unia-Izrael, nie ma jednak jednomyślnej zgody krajów Unii. Wciąż przeciwne są Niemcy, Włochy, a także Węgry i Czechy.
To są fakty w RMF FM.
A w nich wracamy do informacji z kraju. Władze Huty ArcelorMittal z Dąbrowy Górniczej wypracowały ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące 200 pracowników. We wrześniu tymczasowo wygaszony zostanie jeden z dwóch wielkich pieców największego producenta stali w Polsce. Zapisy porozumienia, jak zapowiedziała rzeczniczka Huty Marzena Rogozik, pozwolą na zapewnienie ciągłości zatrudnienia kadry.
Priorytetowym celem zarówno dla nas, jak i dla strony społecznej jest zapewnienie innej pracy dla wielkopiecowników w tym okresie tymczasowego postoju tej instalacji. Zgodnie z naszymi ustaleniami w tym czasie pracownicy będą także uczestniczyć w szkoleniach tych zarówno obowiązkowych, jak i specjalistycznych, co też pozwoli im na zdobycie dodatkowych uprawnień czy kwalifikacji. Planujemy także wykorzystanie zaległych urlopów.
A władze Huty decyzję o wygaszeniu pieca tłumaczyły pogarszającą się sytuacją na rynku. 150 lat temu zaczęło się zorganizowane przewodnictwo tatrzańskie. Z tej okazji przed słynnym dworcem tatrzańskim przy Krupówkach otwarto wystawę przypominającą początki przewodnictwa i pierwszych przewodników.
Nie no, to był zupełnie inny świat, bo przecież ilość gości, którzy przyjeżdżali do Zakopanego, to było 800 tysięcy osób rocznie w Zakopanem. W tamtych latach, mówię o latach 70. XIX wieku. W 1875 roku Leopold Świerz, który był sekretarzem Towarzystwa Tatrzańskiego, wydał przewodnikom, tym najbardziej znamienitym, legitymację. Było ich tylko 18 na początku, więc to nie była duża liczba. No i tak się zaczęło przewodnictwo. Świętujemy, bo to jest świetny moment. Dla nas bardzo ważna data po prostu.
Opowiadał organizator wystawy i przewodnik Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Uważamy, że mamy dobrą konstytucję, którą można ewentualnie poprawić, ale na pewno nie zmieniać na inną, mówi Piotr Zgorzelski z PSL-u. Wicemarszałek Sejmu, który był gościem RMF FM, odniósł się w ten sposób do propozycji Karola Nawrockiego. Nowy prezydent w swoim wygłoszonym w środę inauguracyjnym orędziu zapowiedział pracę nad nową ustawą zasadniczą, która miałaby być gotowa w 2030 roku. Posłuchajmy rozmowy Piotra Salaka.
Czyli pan mówi tak, że zwiększamy władzę prezydenta, ale nie pracujemy w tej chwili nad projektem konstytucji. A co w takim razie z tymi projektami prezydenckimi, które będzie Karol Nawrocki kierował do Sejmu? One mają się trafić do sejmowej zamrażarki?
Na razie zachęcamy pana prezydenta, żeby podpisał projekt ustawy mrożący cenę energii, bo jeżeli chce ulżyć obywatelom, to powinien ten projekt podpisać.
A wie pan, co powiedział na ten temat szef kancelarii prezydenta Nawrockiego, Zbigniew Boguski, że to jest sidło i zasadzka na prezydenta?
Ojej. No, ulżyć obywatelom i to jest sidło i zasadzka,
no
to
nie,
jest ciekawe.
Wie pan, że to jest sprytnie wrzucone do ustawy wiatrakowej ceny prądu, w związku z tym można to tak odbierać.
No, cała ustawa jest w porządku i panie prezydencie, jeżeli pan nas słyszy, zachęcam do podpisania.
No, nie uważa pan, że to jest pewnego rodzaju zachęcenie, czy wręcz rzucenie takiej karty, która można potem wykorzystać w walce politycznej?
Oj, a pan prezydent jakie będzie ciekawe sztuczki jeszcze stosował, panie redaktorze?
To teraz porozmawiajmy o projektach PSL-u. 800 plus tylko dla pracujących. To jest dobry pomysł? Cały czas się go trzymacie?
Tak, dlatego że w ten sposób chcemy nagrodzić tych, którzy tworzą budżet, którzy owoce wzrostu gospodarczego nie tylko konsumują, ale także wytwarzają.
Ale ci, którzy nie pracują i którzy są w trudnej sytuacji, na tym nie skorzystają. To w takim razie to ma pomóc tym silniejszym, czy ma bardziej uderzyć w tych słabszych?
Samotnym matkom i jeszcze w kilku innych przypadkach oczywiście można ulżyć. Nie jesteśmy tutaj doktrynalni, ale uważamy, że 800 plus dla pracujących to jest promocja ludzi aktywnych, a często jest tak, że przez politykę PiS-u, która z nazwy tylko była prorodzinna, ponieważ nie spełniała swoich prorodzinnych celów, jest tak, że kumulacja różnego rodzaju świadczeń dla pewnych ludzi stała się sposobem na życie.
Ale to ma dotyczyć takiej sytuacji.
Ale zgodzi się pan?
To ma dotyczyć takiej sytuacji, panie marszałku, gdy dwoje rodziców nie pracuje, to rozumiem, ale jeżeli jedno z rodziców nie pracuje, to też wtedy nie ma 800 plus?
No to wtedy, panie redaktorze, tego typu różnego rodzaju co, kto i jak, jakieś tam niuanse, to oczywiście jeszcze w procesie legislacyjnym mogą ulec zmianie. Nam chodzi o zasadę, żeby ci, którzy tworzą budżet państwa, pracują ciężko, mieli jako pierwsi dostęp także do 800 plus.
Ale wie pan o tym, że to wtedy to nie uderzy, dzisiaj te świadczenia społeczne i o tym mówią badania i o tym mówią też analizy, że dzisiaj te świadczenia społeczne przede wszystkim są ważne dla tych najsłabszych. A to ci najsłabsi najbardziej zostaną uderzeni przez tego typu pomysły.
Ale najsłabsi przecież mogą także pracować. Proszę nie wykluczać osób najsłabszych z rynku pracy. Tu chodzi o coś innego, żeby poprzez różnego rodzaju bodźce, także w innym wymiarze, nie tylko transferu finansowego, ale stworzenia odpowiednich warunków, żeby nareszcie w Polsce zwiększyła się dzietność. O to przecież chodzi, tak? Ja mam, panie redaktorze, takie marzenie, ponieważ interesuję się problematyką wschodnią głównie, aby, oczywiście jest to spóźnione już marzenie, aby do Polski wrócili Polacy, którzy są na wschodzie, prawda? Czy ustawa repatriacyjna, to mi się marzy. To by w dużym stopniu także zwiększyło potencjał demograficzny państwa polskiego.
Ale tutaj troszkę daleko odeszliśmy od tych 800 plus. Jeszcze chciałem pana zapytać o to, bo Adam Szłapka, rzecznik rządu, mówi, że rząd w ogóle nad tym nie pracuje. Wy będziecie wtedy traktować ten projekt jako własny projekt poselski?
No to, panie redaktorze, ja się zgadzam z panem Adamem Szłapką, że rząd nad tym nie pracuje, ale jeszcze chyba w tym Sejmie i w tej koalicji można oddychać, mieć odrębne zdanie. My nie jesteśmy w jakimś zamordystycznym układzie. Możemy mieć swoje zdanie i te zdanie wyraził w Rzeszowie podczas uroczystych obchodów 130-lecia Polskiego Stronnictwa Ludowego prezes tej partii.
Dlaczego chcecie zrezygnować z dwukadencyjności w samorządach?
Jak to zrezygnować z dwukadencyjności?
No mamy w tej chwili dwukadencyjność, prawda?
Chcemy uszanować obywateli.
No ale szanowanie obywateli to jest pozwalanie również tym innym, którzy w tej chwili nie rządzą, a chcieliby rządzić, a ich droga do władzy jest zamrożona.
Jeżeli
będzie zakonserwowany układ, no tak to rozumiem. Takie są też analizy dotyczące chociażby tego, jeżeli ta dwukadencyjność byłaby zniesiona.
Projekt zniesienia dwukadencyjności jest położony w Sejmie po to, aby przywrócić szacunek do obywateli. Bo zakładając dwukadencyjność w Sejmie, PiS powiedział: jesteście za głupi, żeby głosować. Momencik. Ja mówię, co PiS, jaką miał zasadę. Jesteście za głupi, żeby głosować więcej niż przez dwie kadencje na jednego kandydata. Ale już nie jesteście za głupi, żeby głosować w Sejmie 3, 4, 5, 6 kadencji.
Ale ja nie
czytam. Momencik, panie redaktorze, bo pan zaraz układy. Przecież, czy ja powiedziałem słowo o wójcie, burmistrzu, prezydencie? Ja mówię o wyborcach, obywatelach. Obywatele, macie nieograniczone prawo wybierania wójta, burmistrza, prezydenta, jak będziecie chcieli, tak samo jak macie nieograniczone prawo wybierania posła. I panie redaktorze, nie zgodzę się z logiką, że dwukadencyjność jest po to, żeby zlikwidować układy. Nawet jeżeli tak by było, to proszę wprowadźmy także dwukadencyjność w Sejmie, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość rządziło dwie kadencje, to respiratory, maseczki, afera NCBR-u wydarzyła się w drugiej kadencji. To pan uważa, że w Sejmie to już może być nie ograniczenie, też trzeba wprowadzić to ograniczenie.
Natomiast w Sejmie na poziomie państwa mamy więcej mechanizmów, które by kontrolowały takie konserwowanie układu. Na poziomie samorządu, jeśli pan pozwoli, panie marszałku, jest zupełnie inaczej, prawda?
A mogę odwrócić dzisiaj na moment sekwencję, to proszę pokazać te mechanizmy kontroli, które są w stosunku do rządu, a nie mogą być zastosowane wobec samorządu.
Jeżeli byśmy popatrzyli na samorząd, ja się podpieram analizami specjalistów, którzy mówią chociażby o tym, że to raz konserwowanie układu, o czym pan słyszał, ale także druga kadencja to jest zawsze szansa dla samorządowców, bo wtedy już się nie muszą trzymać tego, że będą za chwilę wybory, że za chwilę muszą zabiegać o głosy, mogą zrealizować odważne projekty. I zgadza się pan
jeszcze,
z tym?
Jeszcze raz, panie redaktorze, panu mówię, że kompletnie nie robimy tego dla samorządowców. Nas interesują obywatele, którym PiS pokazał czerwoną kartkę, że mądrzy są tylko do dwóch kadencji, ale już jakby była trzecia kadencja, to już w mądrość obywateli nie wierzą. Ale tak samo nie chcą zastosować tej samej miarki do parlamentu.
Co będzie z Michałem Kamińskim? Michał Kamiński cały czas ma poparcie PSL-u, jeśli chodzi o stanowisko wicemarszałka Senatu?
No, Michał Kamiński przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie lekarskie na chwilę przerwał, bo miałem wrażenie, że...
Pojawił się na zaprzysiężeniu.
No i być może będzie dalej kontynuował. Jak wyzdrowieje, przyjdzie, to porozmawiamy.
A wcześniej nie rozmawialiście, rozumiem, z Michałem Kamińskim.
Ja przynajmniej nie rozmawiam.
I PSL nie ma wypracowanego stanowiska, co z Michałem Kamińskim zrobić.
No też nie przesadzajmy, żeby PSL się zbierał i wypracowywał stanowisko wobec Kamińskiego.
Jest to dosyć istotna sprawa, przyzna pan, dlatego, że to jest poparcie dosyć ważnej partii, partii rządzącej dla dosyć ważnej funkcji, czyli dla wicemarszałka Senatu.
Jak ktoś chce odwoływać Michała Kamińskiego, to niech odwołuje.
Ale uważa pan, że wtedy będzie miał placet Polskiego Stronnictwa
Ludowego? Warto najpierw może posłuchać człowieka, co ma do powiedzenia.
Ale nie rozmawialiście jeszcze z Michałem Kamińskim.
Ale pytał już pan o to, ja powiedziałem, że nie rozmawialiśmy.
Tak, to dziwne. Ja się zastanawiam, dlaczego w takim razie zwlekacie z tą rozmową, bo rozmowa chociażby Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim była już dosyć dawno. Rozmowa, na której również był Michał Kamiński.
A w 2020 roku, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości do jednego stołu usiedli z Platformą, to jak pan to oceni?
A pańskim zdaniem się nic nie stało, rozumiem, wtedy podczas tej rozmowy Kamińskiej.
Ja nie wiem, co tam się stało, bo z Kamińskim nie rozmawiałem.
To był Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cała rozmowa Piotra Zaleka jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.